Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, latem 1944 roku Niemcy doznali klęski, jaka nigdy wcześniej nie spotkała ich na froncie wschodnim. Mam na myśli klęskę zadaną im w wyniku radzieckiej ofensywy o kryptonimie Bagration. W wyniku tej operacji Armia Czerwona zniszczyła przecież całą niemiecką grupę armii, czyli trzy armie. I w związku z tym mam pytanie, dlaczego ta klęska nie doprowadziła do załamania się niemieckiego frontu wschodniego już w 1944 roku?
Rzeczywiście, Wehrmacht przed końcem czerwca 1944 roku, nigdy wcześniej nie doznał takiej klęski, jaka spadła na niego na Białorusi. To znaczy przez prawie 5 lat II wojny światowej nie została wcześniej zniszczona w całości, prawie w całości, jakaś niemiecka grupa armii. Oczywiście Niemcy już w roku 1942, w 1943 doznawali klęsk, ale jeżeli gdzieś ulegała rozbiciu jakaś cała grupa armii, to przynajmniej dużą część stanowili sojusznicy Hitlera. Czy to była armia włoska w Tunezji, czy sojusznicy włoscy, węgierscy, rumuńscy w czasie bitwy stalingradzkiej. W operacji stalingradzkiej Niemcy stracili jedną własną armię ogólnowojskową, 6. armię. W Afryce stracili armię pancerną Afryka. Czyli można by powiedzieć, że tracili jedną czy półtorej armii ogólnowojskowej przeliczeniowo. Ale nigdy wcześniej się nie zdarzyło, żeby naraz stracili trzy własne armie. 22 czerwca 1944 roku została zaatakowana 3. Armia Pancerna, niemiecka. Wbrew nazwie armia to była ogólnowojskową armią. Potem w kolejnych dniach zostały zaatakowane 4. Armia i 9. Armia. I tak naprawdę do końca czerwca, w ciągu 7-9 dni, podstawowe siły niemieckiej grupy armii Środek zostały zniszczone. 3. Armia Pancerna, 9. Armia i 4. Armia, która została okrążona na wschód od Mińska i zniszczona w Kotle. Jedyną armią Grupy Armii Środek, która przetrwała, była położona na prawym, czyli południowym skrzydle niemiecka druga armia, która chcąc nie chcąc rozpoczęła odwrót na zachód. I dzisiaj z perspektywy 80 lat operacja Bagration przedstawiana jest jako pogrom Wehrmachtu. Bo rzeczywiście Niemcy stracili ponad 300 tysięcy żołnierzy i powstała wielka wyrwa we froncie. Armia Czerwona ruszyła na zachód. Ale w takim powierzchownym, popularnym postrzeganiu działań wojennych błędnie traktujemy operację Bagration jako największą niemiecką klęskę latem 1944 roku na froncie wschodnim. Bo w wymiarze strategicznym i operacyjnym nawet pogrom jakiejś grupy armii nie jest gwarantem zwycięstwa i nie jest automatycznie źródłem klęski. Gdyby tak było, to przecież Armia Czerwona, pogromiona tak często w roku 1941, nie była zdolna do odtworzenia swojego potencjału. A nie minęły 3 lata, a to ona teraz gromiła Wehrmacht na tej Białorusi. Latem 1944 roku Niemcy załamały się częściowo na froncie wschodnim, a potem odtworzyły swój potencjał za sprawą szeregu bitew i za sprawą szeregu operacji, nie jednej operacji. Latem 1944 roku Niemcy doznały szeregu pogromów i na froncie wschodnim to była prawdziwa katastrofa, dlatego że Niemcy i ich sojusznicy między 22 czerwca a 21 września stracili na froncie wschodnim przeliczenie 100 dywizji, połowę wojska, która tam było, z czego na Białorusi tylko 30%. Pozostałe 70% to straty na innych odcinkach. I dopiero suma wszystkich klęsk dała efekt w skali strategicznej. Nie Bagration sam w sobie, tylko kolejne klęski, jakie spadały na Niemców, doprowadziły do tego, że ich potencjał bojowy zaczął się gwałtownie wyczerpywać i załamywać jesienią 1944 roku. I z tych 100 utraconych dywizji przeliczeniowo tylko 60 zostało zniszczonych na polu walki, bo drugim obok pola bitwy obszarem, gdzie Hitler ponosił latem 1944 roku klęski, był obszar polityczny. tracił sojuszników. Najpierw Rumunów, a zaraz potem Finów. I przeliczeniowo to była utrata 40 dywizji.
Jednak no, ta skala strat i skala katastrofy niemieckiego frontu wschodniego jednak poraża. Jakim za tym cudem ten front udało się Niemcom odtworzyć? Jakim cudem Armia Czerwona nie dotarła latem 1944 roku do Berlina?
Tak, rzeczywiście, to jest bardzo fajne pytanie, zwłaszcza w kontekście pewnego mitu Powstania Warszawskiego i tego, jak wyglądają działania wojenne w starciu mocarstw. My często w naszej historii próbujemy podkreślać naszą podmiotowość, często nie zdając sobie sprawy, że racje moralne czy nawet chęci polityczne znaczą często niewiele w konfrontacji z brutalnym rachunkiem arytmetycznym. Dlatego, że latem 1944 roku Hitler nadal miał 10 milionów żołnierzy i zniszczenie państwa niemieckiego nie mogło się dokonać w wyniku jednej pojedynczej operacji, a rzeczywiście latem 1944 roku, widząc kolejne niemieckie klęski, ciemiężone narody Europy sądziły, niestety błędnie, że wojna skończy się w ciągu kilku tygodni. Nie doceniono niemieckich możliwości. I przecież 10 sierpnia 1944 roku niemiecka grupa Armii Środek zniszczona 6 tygodni wcześniej na Białorusi miała teraz już na obszarze Prus Wschodnich, Polski, Litwy przeliczeniowo więcej dywizji niż 22 czerwca. Czyli Niemcy całkowicie odtworzyli tą grupę armii, odtworzyli wszystkie zniszczone armie i nasycili je nowymi związkami taktycznymi. Także ich liczba przekraczała 40. Było ich więcej w pasie tej grupy armii w sierpniu niż w czerwcu.
W jaki sposób udało im się to osiągnąć, że odtworzyli w tak błyskawicznym czasie, w tak krytycznej sytuacji swój potencjał, no i jeszcze go wzmocnili?
To wynikało z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, przerzucili na odcinek białoruski, a właściwie teraz już na odcinek polski i pruski, znaczną liczbę dywizji z innych odcinków frontu. A po drugie, niemiecka armia rezerwowa wypluła z siebie, dosłownie i w przenośni, kilkadziesiąt nowych dywizji piechoty, które zostały wysłane na front zachodni i wschodni. I one stały się kośćcem odtwarzanej przez Niemców obrony. Wiosną 1944 roku Niemcy mieli na froncie wschodnim łącznie 11 armii i jedną grupę armijną. Na północnym obszarze Finlandii znajdowała się niemiecka 20. Armia Górska. Obszaru południowej Finlandii broniły zasadnicze wojska fińskie. Na obszarze państw nadbałtyckich była Grupa Armii Północ. Ona obejmowała grupę armijną Narwa oraz dwie armie ogólnowojskowe, 16 i 18. Na Białorusi była ta nieszczęsna, jak się wkrótce okazało, Grupa Armii Środek. To była 3. Armia Pancerna, 4. Armia, 9. Armia i 2. Armia Ogólnowojskowa. Na obszarze Wołynia, na obszarze Galicji znajdowała się wówczas niemiecka Grupa Armii Północna Ukraina. 4. Armia Pancerna, 1. Armia Pancerna i węgierska sojusznicza 1. Armia. Wreszcie w Rumunii znajdowała się Grupa Armii Południowa Ukraina. To były niemieckie 8. i 6. Armia oraz sojusznicze rumuńskie 4. Armia i 3. Armia. Łącznie całe to ugrupowanie to było około 200 dywizji przeliczeniowych. Mówimy oczywiście o wojskach lądowych. I przewaga liczebna i materiałowa Armii Czerwonej narastała. Ja o tym mówiłem w odcinku, dlaczego Hitler nie pokonał Stalina. Znaczy potencjał Armii Czerwonej rósł. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc Armia Czerwona dysponowała większymi siłami na polu walki, podczas gdy Wehrmacht, zaangażowany na wiele frontów, słabł. Ale mimo tego, że słabł, nadal był na tyle potężną siłą bojową, że Rosjanie nie mogli go zniszczyć, rozbić w jednej wielkiej strategicznej operacji. To było niewykonalne. I dowództwo Armii Czerwonej na lato 1944 roku przygotowało niezwykle sprytną koncepcję walki.
To w takim razie jak Armia Czerwona chciała pokonać Wehrmacht?
Wiedziano, że najskuteczniejszymi, najbardziej wydajnymi na polu walki niemieckimi dywizjami są dywizje pancerne. Niemcy mieli ich wówczas na froncie wschodnim około 20, czyli te najbardziej skuteczne dywizje pancerne, one stanowiły jedynie 10% ogólnego potencjału wojsk osi na froncie wschodnim, więc nie mogły być wszędzie. Rosjanie wiedzieli, że są już w stanie bić korpusy ogólnowojskowe przeciwnika oparte o dywizje piesze, natomiast ich sukcesy taktyczne są niwelowane przez Niemców przeciw uderzeniami związków zmechanizowanych. Należało więc zmusić przeciwnika do rozproszenia wysiłku i bić go przede wszystkim tam, gdzie on nie będzie miał własnych silnych odwodów pancernych. Należało własnymi działaniami zaczepnymi wymanewrować Niemców tak, żeby dochodziło do szeregu kolejnych bitew i operacji, gdzie oni będą zaskakiwani i będą niszczeni wszędzie tam, gdzie nie będą mieli własnych dywizji pancernych. I gdzie ich obrona będzie zbyt rozciągnięta, bo to też jest bardzo ważne. Nie trzeba było dywizji pancernych czasami, żeby skutecznie się bronić. Pokazała to na przykład niemiecka grupa Armii Północ w państwach nadbałtyckich. Natomiast od wiosny 1944 roku Niemcy zaczęli być bici na froncie wschodnim częściami i można to porównać do wyrywania kolejnych kawałków ciała, dlatego że wszystko zaczęło się w maju 1944 roku na Krymie. Tam została rozbita niemiecka 17. Armia. Niemcy stracili tam 2 dowództwa korpusów oraz 5 dywizji piechoty. Oberkommando der Heeres, naczelne dowództwo wojsk lądowych, musiało skreślić z listy swoją 50. Dywizję Piechoty, 73. Dywizję Piechoty, 98. Dywizję Piechoty, część 111, 336, dowództwo 5. Korpusu Armijnego czy 49. Korpusu. Oczywiście niektóre pododdziały tych dywizji zostały morzem ewakuowane do Rumunii, ale te dywizje były zniszczone. Potem 10 czerwca zaczęła się radziecka operacja zaczepna wymierzona w Finlandię. Niemcy pomagali Finom, przerzucili tam dywizję piechoty, brygadę dział szturmowych, przerzucili oddziały lotnicze, zapasy amunicji. A potem 22 czerwca i 23 czerwca zaczęła się operacja Bagration. I lepszego miejsca do uderzenia Rosjanie wybrać nie mogli.
A dlaczego? Dlaczego właśnie ta Białoruś była tak newralgicznym punktem w niemieckiej obronie?
Ano dlatego, że tam po prostu Niemcy nie mieli dywizji pancernych. Niemcy ogołocili Białoruś z dywizji pancernych do wiosny 1944 roku i komasowali je na odcinku południowym frontu wschodniego. Najważniejsze zgrupowanie czołgów było zebrane w Polsce, to znaczy w ramach Grupy Armii Północna Ukraina aż 8 niemieckich dywizji pancernych zostało skoncentrowanych na obszarze Małopolski Wschodniej czy Lubelszczyzny. To był potężny niemiecki kułak pancerny. On stał na Lubelszczyźnie. W rejonie Lublina, Chełma, Radzynia, Zamościa stały najsilniejsze niemieckie dywizje pancerne. Równie silne zgrupowanie znajdowało się na północny wschód od Lwowa. Tam Niemcy mieli w pewnym momencie gotowych do walki odwodowych 10 dywizji pancernych. Nie wszystkie one miały wysoką wartość bojową, ale to było 10 dywizji pancernych naprzeciwko, jak sądzono, głównego zgrupowania przeciwnika, który miał atakować z obszaru Wołynia i Galicji dalej na zachód. Drugie potężne zgrupowanie pancerne znajdowało się w Rumunii. Tam było 7 dywizji pancernych, czyli absolutna większość niemieckiej broni pancernej znajdowała się na południowym odcinku frontu wschodniego. Gdyby tam Rosjanie uderzyli w pierwszej kolejności, to dowódcy obu tych grup armii mogliby wprowadzić odwodowe dywizje pancerne i skutecznie powstrzymać lub spowolnić natarcie przeciwnika. Rosjanie jednak rozegrali ich w wymiarze operacyjnym po mistrzowsku.
Czyli Armia Czerwona dobrze wiedziała, gdzie znajdują się te niemieckie odwody pancerne?
Tak. Tak, to rozeznanie strona radziecka miała prawidłowe. Niemcy natomiast bardzo późno zorientowali się, że główne uderzenie Armii Czerwonej wyjdzie właśnie na Białorusi. Dopiero 19-20 czerwca wywiad prawidłowo określił koncentrację nieprzyjaciela na tym obszarze. Bo Białoruś była ogołocona ze wszystkiego, co ważne. Luftwaffe na ten przykład zabrała stamtąd całe lotnictwo bombowe i myśliwskie. Ono było częściowo skoncentrowane na przykład w Polsce. Znaczy samoloty mogły w miarę szybko przybyć w nowy rejon, ale jednak ich tam nie było w momencie radzieckiego ataku. To samo dotyczy dywizji pancernych. Pierwsza dywizja pancerna, która była kierowana w pas niemieckiej 9. Armii do Bobrujska na Białorusi, to jest 20. Dywizja Pancerna. Ona zapakowała się na Lubelszczyźnie w pociągi i ruszyła na przełomie 2. i 3. dekady czerwca na Białoruś. Ona była w transportach kolejowych, rozładowywała się na Białorusi w momencie, kiedy rozpoczął się radziecki atak. I Niemcy byli płytko urzutowani. Oni mieli, co prawda, kilka brygad dział szturmowych, kilka batalionów łowców czołgów, jeden batalion tygrysów, ale to wszystko było absolutnie za mało jak na tak potężnie rozciągnięty front, gdzie niektóre niemieckie dywizje broniły 20-30 km frontu, podczas gdy regulaminowo powinno być to 10. Czyli nie było właściwego zagęszczenia obrony. Nie było odwodów szczebla operacyjnego. Żaden dowódca armii ogólnowojskowej w grupie armii środek nie posiadał żadnych odwodów operacyjnych. Były to czasem pojedyncze dywizje piechoty o bardzo przeciętnych możliwościach. To była jedna z przyczyn katastrofy na Białorusi. Oddanie całkowicie nieba, to znaczy umożliwienie lotnictwu radzieckiemu totalnego zdominowania nieba i wywalczenia przewagi, bo nie możemy na froncie wschodnim mówić o takim pojęciu jak panowanie w powietrzu, już o tym kiedyś rozmawialiśmy. Ale jednak Rosjanie, czy też raczej Armia Czerwona, skoncentrowali przecież olbrzymie siły lotnicze do operacji Bagration i potężne siły na lądzie. Płytko urzutowane niemieckie dywizje piechoty nie były w stanie skutecznie powstrzymać takie ofensywy. I były bite częściami, to znaczy Rosjanie nie atakowali wszędzie, tylko przebijali się przez niektóre dywizje, okrążali inne. Na przykład rozbili w ten sposób trzecią armię pancerną, że zniszczyli jeden z korpusów niemieckich, okrążając go najpierw w rejonie Witebska. W dwóch miejscach również przełamali obronę 9. Armii, co potem doprowadziło do kotła pod Podbrójskiem. Związali, a potem rozbili w wielkiej operacji 4. Armię Niemiecką. Zwłaszcza 4. Armia Niemiecka, ona została kompletnie zniszczona, tak jak wcześniej 6. Armia pod Stalingradem. Wszystkie 10 dywizji tej armii przepadło. Ocalało tylko jedno dowództwo korpusu spośród 3. I to też tak ocalało, że po kolei zginęli dwaj dowódcy tego korpusu, dopiero przeżył 3. Czyli to był pogrom. W 3. Armii Pancernej również zniszczono 2 dowództwa korpusów oraz 9 spośród 11 dywizji, które wchodziły w skład tej armii. W przypadku 9. Armii zniszczeniu całkowitemu uległo 9 dywizji. Przetrwała 2. Armia, ona wchłonęła część rozbitej 9. Armii i na nasze zresztą nieszczęście cofała się na kierunek najpierw brzeski, potem warszawski, więc nie można nawet powiedzieć, że w wyniku operacji Bagration wojska niemieckie bezpośrednio na przedpolu Warszawy zostały przez tą operację rozbite, ale zostały rozbite na kierunku białoruskim i litewskim. I 30 czerwca na Białorusi nie było niemieckiego frontu, była wielka dziura. Zostało zerwane połączenie z Grupą Armii Północ, ale Niemcy mieli właśnie te odwody w innych obszarach, które nie zostały jeszcze porażone. Rosjanie wykonali pierwsze uderzenie o wielkim rozmachu. W odpowiedzi zaczęto ściągać wojska z Grupy Armii Północ i z Grupy Armii Północna Ukraina. Ten wielki kułak pancerny, który stał na Lubelszczyźnie, odjechał stamtąd na Białoruś. W tym te najważniejsze dywizje, 4. Dywizja Pancerna, 5. Dywizja Pancerna, 5. Dywizja Pancerna SS Wiking. One pierwotnie miały walczyć o Lublin. Zresztą, gdy w lipcu 1944 roku Rosjanie zdobędą ten Lublin, to nawet niektóre pododdziały tyłowe dywizji Wiking jeszcze tam złapią. Ale Niemcy mieli jeszcze skąd czerpać rezerwy. Mogli zastąpić zniszczone dywizje nowymi dywizjami z innych obszarów. Na przykład sama tylko Grupa Armii Północ. Ona wprowadzała elementy kolejnych dywizji. 215 piechoty, 205, 225, 263, 132, 12 pancerną itd., itd. I stopniowo w ciągu tych 6 tygodni, krok po kroku, oczywiście cofając się na zachód, bo oni potrzebowali czasu, aż te dywizje przemieszczą się na nowe obszary operacyjne, potrzebowali czasu, aż te wszystkie związki taktyczne będą mogły wejść do walki. To powodowało, że Rosjanie przez 6 tygodni szli do przodu. Więc Niemcy najpierw spowolnili, a potem zatrzymali dalsze natarcie przede wszystkim 3 frontów białoruskich na tym obszarze. No ale te fronty oczywiście przetoczyły się aż do granic Rzeszy, przetoczyły się do środkowej Polski. Niemniej, kiedy śledzi się dzień po dniu, tydzień po tygodniu te niemieckie działania, widać wyraźnie, jak odtwarzają stopniowo tą 3. Armię Pancerną, tą 4. Armię, tą 9. Armię, jak te wszystkie zniszczone na Białorusi armie w ciągu 6 tygodni ponownie powrócą na pole walki i będą zasilone nowymi dowództwami korpusów, nowymi dywizjami i tym się będą różnić od Grupy Armii Środek sprzed 6 tygodni, że będzie tam wiele niemieckich dywizji pancernych. Aż 11 dywizji pancernych zasili nową, odtworzoną Grupę Armii Środek. Więc gdyby Rosjanie uderzyli tylko raz, gdyby oni tylko zaatakowali na Białorusi, gdyby ta operacja była wyodrębniona z szerszego kontekstu wojny na wschodzie i szerzej II wojny światowej, ona by Armii Czerwonej nie dała aż takich efektów, jak osiągnęła ta operacja naprawdę. Dlatego, że ona była jak lampion ściągający ćmy do światła. Niemcy kierowali tam swoje odwody operacyjne z Rumunii, z Galicji, z Lubelszczyzny, z Grupy Armii Północ, wreszcie nawet z innych frontów i z Rzeszy. Odtwarzali potencjał kosztem innych odcinków. Co najważniejsze, przekierowywali tam właściwie większość swoich dywizji pancernych, bo przecież do Polski czy na Litwę koniec końców trafiały również dywizje ściągane aż z Rumunii, czy z poligonów w Rzeszy, a nawet z Holandii, jak w przypadku Grupy Bojowej 19. Dywizji Pancernej. I na to Rosjanie właśnie czekali. kiedy już wystarczająco dużo wojsk niemieckich poszło ratować front na Białorusi, poszło odtwarzać grupy armii środek, kiedy już wystarczająco dużo niemieckich czołgów dział opuściło na przykład Wołyń czy Galicję, 13 lipca 1944 roku wyszło kolejne radzieckie uderzenie. Ono wyszło na styku 1. i 4. Armii Pancernej. Niemcy na szczęście dla nich nie wysłali wszystkich swoich dywizji pancernych, bo 4 zostały na tym obszarze, w związku z czym atakujący tu marszałek Koniew nie odniósł już takiego zwycięstwa jak generałowie na Białorusi. Ale jednak i tak jeden niemiecki korpus armijny, 13 Korpus Armijny pod Brodami został okrążony i rozbity. 349 Dywizja Piechoty, 340 Dywizja Piechoty, 361 Dywizja Piechoty, Grupa Korpuśna C, osławiona 14 Dywizja Grenadierów SS i 454 Dywizja Ochrony zostały rozbite lub zniszczone. 6 dywizji, czyli kolejny kawał mięsa został wyrwany z niemieckiego systemu. Najpierw w maju trzeba było spisać na straty 6 dywizji na Krymie. Potem pod koniec czerwca trzeba było spisać na straty 30 dywizji na Białorusi. A teraz jeszcze w połowie lipca trzeba było spisać 6 dywizji na Ukrainie.
Skąd znalazły się siły zatem do zatrzymania Armii Czerwonej prącej z tego kierunku?
Tutaj siły ściągano z Rumunii. Można łatwo tworzyć sekwencję zdarzeń. Grupa Armii Środek zostaje rozbita, uzupełniamy, odtwarzamy ją Grupą Armii Północna Ukraina. Grupa Armii Północna Ukraina zostaje częściowo rozbita, zmuszona do odwrotu, to odtwarzamy ją przede wszystkim potencjałem Grupy Armii Południowa Ukraina. Jak potem w sierpniu zostanie rozbita Grupa Armii Południowa Ukraina, to będą ją Niemcy odtwarzać potencjałem odtworzonej już Grupy Armii Środek. I tą oto taką sekwencją zdarzeń, krok po kroku, miesiąc po miesiącu, Armia Czerwona ich po prostu rozjedzie. Na Ukrainie pod Brodami zostaje rozbitych 6 dywizji. Rosjanie wchodzą klinem, front Grupy Armii Północna Ukraina zaczyna się trząść. Ale nie jest jeszcze zniszczony. Ale mija 5 dni i 18 lipca 1944 roku Rosjanie wyprowadzają trzeci cios. Atakują na Wołyniu. Dokładnie w miejscu, gdzie wcześniej stał niemiecki zagon pancerny mający ich powstrzymać. Atakują tam, gdzie jeszcze kilka dni wcześniej dosłownie zostali pobici na przykład pod Maciejowem. I między 18 a 20 lipca rozbijają lewe skrzydło niemieckiej 4. Armii Pancernej. Rozbijają 56. Korpus Pancerny, on się tak nazywa, ale to jest ogólnowojskowy korpus niemiecki. Mocno demolują 8. Korpus Armijny niemiecki. I tak naprawdę w trzeciej dekadzie lipca doprowadzają do kompletnego rozpadu Grupy Armii Północna Ukraina. Nie osiągają już takiego efektu jak na Białorusi, ale jednak powodują, że Niemcy w chaosie muszą się cofać na zachód, muszą się cofać na Wisłę i San. I to trzecie uderzenie znosi kilka niemieckich dywizji. 26. Dywizja Piechoty zostaje rozbita, 253. zostaje rozbita, poturbowane są inne jednostki. Można by powiedzieć, że ekwiwalent 5 dywizji piechoty zostaje rozbity lub unicestwiony w trzecim uderzeniu. Czyli do tych 6 na Krymie, do tych w sumie 31 na Białorusi, do tych 6 pod Brodami, teraz jeszcze dorzuć 5 nad Bugiem. Krok po kroku, tydzień po tygodniu, kolejne niemieckie dywizje piechoty są rozbijane. Nie ma na tej liście żadnej dywizji pancernej, no może poza tą nieszczęsną 20. dywizją pancerną na Białorusi. Bo to jest jedyna niemiecka dywizja pancerna, która jest rozbita w wyniku letnich operacji zaczepnych Armii Czerwonej. Żadna właściwie niemiecka dywizja pancerna nie została zniszczona latem 1944 roku na froncie wschodnim.
A z czego to wynikało? Czy te dywizje były tak silnym przeciwnikiem dla Armii Czerwonej?
Znaczy, samotna dywizja pancerna oczywiście nie, bo kiedy prześledzimy losy tej 20. dywizji pancernej, czy potem 13., no to możemy zauważyć, że jedna dywizja nie jest zdolna do powstrzymania w wymiarze operacyjnym działań przeciwnika, ale raz, że te dywizje często działają w grupach, dwa, że one jednak mają znacznie większą siłę przebojową. Ich obecność znacznie łagodzi nawet klęski Wehrmachtu. I Niemcy przerzucają je jako jednostki odwodowe na zagrożone odcinki frontu. One stabilizują gdzieś sytuację, podczas gdy Rosjanie wykorzystują to, że tam, gdzie ich nie ma, po prostu znowu atakują. Białoruś nie ma dywizji pancernych, klęska. Przerzucili je z Polski, no to Rosjanie zaatakowali w Małopolsce Wschodniej na Wołyniu, tam, gdzie dywizji pancernych nie było, jak na przykład na kierunku lubelskim, Niemcy ponieśli totalną klęskę. A tam, gdzie jednak kilka dywizji zostało na kierunku lwowskim, nie udało się Armii Czerwonej uzyskać tego, co chciała. Tam niemieckie dywizje pancerne, 16. Dywizja Pancerna, 1. Dywizja Pancerna, 8. Dywizja Pancerna, one powstrzymały pierwsze uderzenie na Lwów, bo Rosjanie po zwycięstwie pod Brodami poszli na Lwów, ale zostali skontrowani przez niemieckie dywizje pancerne. Potem, tak jak powiedziałem, Niemcy ratują się na tym obszarze, ściągając dywizje pancerne z Rumunii. Przecież stamtąd przybywają jednostki często elitarne, jak dywizja Totenkopf czy dywizja Grossdeutschland. ale minął nieco ponad miesiąc, a między 23 czerwca a 28 lipca 1944 roku 1/4 wszystkich dywizji Osther, Armii Wschodniej, 40 ze 160, zostaje zniszczona, ale to nie odbywa się w jednym miejscu.
No dobrze, ale i tak mimo to ten front się przecież nie załamuje. Niemcy nie przegrywają wojny. No przecież nie mogli tego dokonać tylko i wyłącznie przerzucając wojsk z jednego odcinka na drugi. No co jeszcze ich tu uratowało?
Wojna to system. Wojnę toczy państwo. Siły zbrojne na polu walki są emanacją państwa, są emanacją jego siły i słabości i jego struktury organizacyjnej. Wehrmacht, jak powiedziałem, z Waffen-SS i tak dalej, to ponad 10 milionów kombatantów. Tysiące czołgów, tysiące samolotów. Jeżeli chce się zatrzeć taką machinę wojenną, trzeba unicestwić jej serce, a nie jej mięśnie, bo mięśnie w tym systemie są zdolne do odtwarzania się. I Niemcy generują z siebie kilkadziesiąt nowych dywizji piechoty. Nazywają je najpierw dywizjami zaporowymi, potem dywizjami grenadierów, a jeszcze później dywizjami grenadierów ludowych. Ten front w Polsce, nad Wisłą, nad Narwią, na zachód od Sanu, będą łatały dywizje nowego typu, dywizje odtworzonego Wehrmachtu, dywizje grenadierów. Na front wschodni latem 1944 roku jedzie ponad 20 nowych dywizji tego typu, ponieważ niemiecka armia rezerwowa jest w stanie w ciągu dosłownie kilku tygodni zmobilizować i wysłać na front kilkadziesiąt nowych związków taktycznych. I powiem tak, pojechałoby ich jeszcze więcej, gdyby nie katastrofa we Francji, bo jesienią 1944 roku Niemcy musieli również wysyłać nowe dywizje na front zachodni. Oni tymi nowymi dywizjami grenadierów, potem grenadierów ludowych, musieli zastąpić dziesiątki rozbitych własnych wcześniejszych dywizji piechoty. Więc dopóki działa niemiecka armia rezerwowa, dopóki działa serce systemu, działają też mięśnie. I latem 1944 roku na centralny odcinek frontu wschodniego Niemcy ściągają 18 swoich dywizji pancernych. Koncentrują je wszystkie na obszarze między Karpatami a Bałtykiem kosztem swoich skrzydeł, co spowoduje, że w sierpniu 1944 roku na osłabioną niemiecką grupę armii południowa Ukraina spadnie potężne kolejne już uderzenie Armii Czerwonej i zniszczona zostanie po raz kolejny niemiecka 6. Armia i przeliczeniowo ponad 20 niemieckich dywizji zostanie zniszczonych w Rumunii, a Rumuni przejdą na stronę Rosjan. Całe ich siły zbrojne zostaną utracone, a za chwilę potem, na początku września, to samo z armią fińską.
Czy zatem można powiedzieć, że właśnie to uderzenie na południu jest dużo większą klęską dla Niemiec niż operacja Bagration?
W wymiarze strategicznym oczywiście tak. Znaczy, klęska Niemców w Rumunii w sierpniu 1944 roku miała o wiele bardziej dalekosiężne skutki niż klęska na Białorusi. Mimo, że na Białorusi zostało formalnie zniszczonych więcej nieco niemieckich dywizji niż na obszarze Rumunii. Ale jeżeli policzymy również przeliczeniowo całą armię rumuńską, która przeszła na stronę wroga, no i te niepowetowane straty ekonomiczne skutkujące utratą najważniejszych złóż ropy naftowej w rejonie Ploeszti w Rumunii, a potem wejściem Armii Czerwonej na obszar Bałkanów i stopniowo odpadaniem kolejnych sojuszników Rzeszy, to oczywiście, że ta klęska w Rumunii była o wiele ważniejsza, o wiele poważniejsza dla Rzeszy niż klęska na Białorusi. Hitler na wiadomość o zajęciu Ploeszti przez Armię Czerwoną miał usiąść i powiedzieć: to już koniec. Niemcy w 1944 roku zostali w jakimś zakresie rozbici całym szeregiem operacji z różnych stron. Ofensywą powietrzną aliantów, niszczącą ich przemysł paliwowy, ich system komunikacyjny, atakiem na południu, bo przecież klęski niemieckie zaczynają się w maju 1944 roku nie tylko katastrofą na Krymie, ale i pobiciem wojsk niemieckich we Włoszech. Sławna bitwa o Monte Cassino, utrata Rzymu 4 czerwca, zaraz potem zaczyna się inwazja w Normandii, potem w sierpniu jeszcze inwazja w południowej Francji. Można powiedzieć, że Hitler i jego generałowie każdego dnia dostają kolejne mrożące krew w żyłach wieści. A to zaatakowali nas tu, a to zaatakowali nas tam, a to rozbili nas tu, a to zniszczyli nas tam. Bagrationa nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od tego złożonego obrazu pola walki, gdzie Niemcy są atakowani ze wszystkich stron i tracą swój potencjał bojowy w wielu miejscach jednocześnie. Ale akurat potencjał bojowy po Bagrationie oni odtwarzają. Oni są w sierpniu 1944 roku tak naprawdę w pasie grupy armii środek silniejsi niż w czerwcu. Tam jest wiele niemieckich dywizji pancernych, tam jest wiele nowych dywizji zaporowych, wiele nowych dywizji grenadierów. My to możemy nawet zauważyć, obserwując walki na linii Wisły, gdzie przecież pod Studziankami, pod Głowaczowem walczą zupełnie nowe dywizje. 45. Dywizja Grenadierów, 6. Dywizja Grenadierów. Przecież to są jednostki, które swoją numeracją nawiązują do zniszczonych dosłownie kilka tygodni wcześniej dywizji piechoty. Czyli widzimy, że nie jest sztuką zniszczyć jedną czy drugą dywizję. Jest sztuką obezwładnić zdolność przeciwnika do odtwarzania sił. I to latem 1944 roku jeszcze się nie dokonuje. Potencjał odtworzeniowy Rzeszy Niemieckiej i ich sił zbrojnych był jeszcze zbyt duży, aby Rzesza załamała się natychmiast. Oczywiście utrata surowców, wstrzymanie dostaw rud żelaza, załamanie się produkcji paliw syntetycznych, utrata roponośnych pól Rumunii, koniec dostaw surowców z Turcji, z Hiszpanii. To wszystko w wymiarze kilku kolejnych miesięcy doprowadzi Rzeszę Hitlera do upadku. Nie jedna pojedyncza operacja, nie klęska na Białorusi, oczywiście ona miała olbrzymie implikacje operacyjne, ale sama w sobie jedna taka bitwa, jedna taka operacja, bo to jest szereg bitew, nie mogła jeszcze rozstrzygnąć.
Ale czy za tym można w ogóle powiedzieć, że Niemcy w 1944 roku mieli jakiekolwiek szanse na zwycięstwo w tej wojnie?
Nie, no to oczywiście, że nie mieli żadnych szans i mieli tego pełną świadomość już od końca roku 1941. Wraz z niepowodzeniem operacji Barbarossa byli skazani na klęskę. Wszyscy o tym doskonale wiedzieli. To nie jest przypadek, że wielkie wzmożenie ruchów partyzanckich, pomijając Jugosławię, bo tam było to wcześniejsze, ale wielkie wzmożenie wszelkiego rodzaju działań antyniemieckich, partyzanckich przypada od roku 1942, kiedy podbite narody Europy zdały sobie sprawę, że panowanie niemieckie prędzej czy później skończy się, raczej prędzej niż później. Natomiast ta kaskada klęsk, ona się nie kończyła. I jak tylko ustabilizowali front Grupy Armii Środek, to stopniowo od września, października znowu musieli go osłabiać, bo z tej odtworzonej Grupy Armii Środek musieli przekierowywać wojska na przykład na Bałkany, gdzie znowu doszło do katastrofy. Bardzo ważnym czynnikiem było również to, że koniec końców niemiecka Grupa Armii Północ, ona nie zdołała wycofać się do Rzeszy. Ona utknęła w państwach nadbałtyckich do końca II wojny światowej. Mimo że udało się Niemcom za pierwszym razem w sierpniu 1944 roku odtworzyć łączność z tą grupą armii, szlak lądowy, ale po raz drugi utracili tą łączność w październiku i jak wiemy, Grupa Armii Północ do końca II wojny światowej walczyła na obszarze tzw. Kurlandii, czyli 16. i 18. Armia Niemiecka nie były w pełni dyspozycyjne do wykorzystania w skali operacyjnej w ramach planu obrony Rzeszy na rok 1945.
Ale czy Niemcy mieli siły do tego, żeby je ewentualnie, jeżeli by oczywiście wyrazili taką chęć, ewakuować na przykład na kierunek berliński?
Myślę, Kamilu, że to jest zagadnienie godne osobnego odcinka. I tak dużą część dywizji z tego obszaru przerzucono drogą morską. Natomiast jednak nie było możliwości, aby przerzucić w całości obie armie ogólnowojskowe z tego obszaru. I wracając do Bagrationa, to, że Niemcy odtworzyli swój potencjał po Bagrationie w sierpniu, w lipcu i w sierpniu 1944 roku, to był ostatni moment, kiedy mogli to zrobić. To znaczy wraz z rozpadającą się gospodarką Rzeszy, wywołaną nalotami strategicznymi i utratą źródeł surowców, to ta niemiecka gospodarka zaczęła zwalniać, zaczęła się rozpadać od września 1944 roku. I gdyby hipotetycznie taka operacja jak Bagration dokonała się we wrześniu czy w październiku 1944 roku, Niemcy nie byli już w stanie wówczas odtworzyć frontu w pasie całej grupy armii. Więc to, że oni odtworzyli latem 1944 roku tenże front, to był ostatni moment, ostatnia chwila, kiedy mieli jeszcze na to potencjał. I dlatego wojna nie skończyła się latem 1944 roku, tylko skończyła się wiosną 1945 roku. Niemcy w czerwcu, w lipcu, w sierpniu 1944 roku dysponowali jeszcze możliwościami formowania dziesiątek nowych dywizji, a ich przemysł dysponował jeszcze zapasami surowców, które pozwalały wyprodukować latem 1944 roku duże ilości różnego rodzaju środków bojowych. To wszystko zaczęło się załamywać wraz z jesienią 1944 roku i dlatego obserwujemy gwałtowny spadek zdolności bojowych Wehrmachtu między latem, jesienią a końcem 1944 roku. Każdy kolejny miesiąc wojny powodował drastyczny spadek wartości bojowej Wehrmachtu, ale ten gwałtowny spadek wartości bojowej Wehrmachtu nie wynikał z wydarzeń na froncie, tylko z kolapsu wewnętrznego. Niemcy najpierw zapadły się do środka wewnątrz, a dopiero później skutkiem tego, tego załamały się ich armie, w tym sensie, że oczywiście już wcześniej ponosili klęski takie jak na Białorusi, ale tą klęskę białoruską mogli zamortyzować, a w kolejnych miesiącach zdolności amortyzacji kolejnych klęsk im się skończyły. I dlatego na przykład, kiedy w styczniu 1945 roku Armia Czerwona wykonała serię kolejnych uderzeń na Drezno, Berlin, Królewiec, Wehrmacht nie miał już możliwości odbudowywać się tak, jak odbudowywał się właśnie latem 1944 roku. Nie było już możliwości w armii rezerwowej gwałtownego i błyskawicznego odtworzenia kilkudziesięciu nowych dywizji piechoty, czy zasilenia dywizji pancernych nowym sprzętem, czy wręcz wystawiania nowych brygad pancernych. Bo latem 1944 roku Niemcy również alarmowo wystawiali przecież brygady pancerne, nie mogąc na czas wystawić całych dywizji pancernych. Czyli Bagration to wielka niemiecka klęska. Największa taka klęska, jaka spotkała Wehrmacht do czerwca 1944 roku, ale zanim wojna się skończy, jeszcze większe klęski ostatecznie spadną na Wehrmacht. I podkreślam jakby również to zagadnienie. W kontekście naszej historii, naszego pojmowania historii, troszeczkę jakby miejsca nas Polaków w tej grze mocarstw, bo my latem 1944 roku bardzo liczyliśmy na to, że Niemcy są skończeni. Nasze konspiracyjne wojsko na to liczyło, dowódcy tego konspiracyjnego wojska słali meldunki do Londynu, które zaczynały się od słów: uważam, że Niemcy są skończeni. I w tym samym czasie, kiedy takie meldunki szły do Londynu, kiedy ludzie w miastach okupowanej Polski, w obozach koncentracyjnych, nawet w Czechach i Morawach, liczyli na rychły koniec wojny, to w tym samym czasie w niemieckich ośrodkach szkoleniowych, na poligonach, w trybie alarmowym formowano ad hoc całe bataliony piechoty, dywizjony artylerii, bataliony łączności. Formowano z nich natychmiast dywizje piechoty, zasilano je kadrą instruktorską i wysyłano na front. Tam, gdzie Armia Czerwona znosiła stare niemieckie dywizje piechoty, tam pociągami natychmiast zwożono nowe dywizje zaporowe, nowe dywizje grenadierów, tak jak w Polsce, w rejonie Mazowsza, gdzie się rozładowywały, a to 541 dywizja grenadierów, a potem 45, 6, to tylko w rejonie Warszawy. Czyli w tej narracji o Bagrationie nie może nam zejść z pola widzenia zagadnienie tyłów.
Czyli w kontekście tego, co mówisz, te niemieckie założenie na przykład z początku II wojny światowej, że wojnę można wygrać jednym dużym uderzeniem rozstrzygającym, było całkowicie błędne na tym etapie wojny.
W wymiarze operacyjnym można takie zwycięstwo odnieść na głębokość kilkuset kilometrów, ale kiedy przeciwnikiem jest takie państwo jak Związek Radziecki bądź Rzesza Hitlera, która zawładnęła prawie całą Europą, to pojedyncza kampania, pojedyncza operacja nie jest w stanie powalić takiego kolosa. Tak jak klęski w 1941 roku nie powaliły Związku Radzieckiego, tak klęski na froncie latem 1944 roku same w sobie i od razu nie mogły powalić państwa Hitlera, bo ono było zbyt potężne, żeby upaść w ciągu kilku tygodni. Niemcy w wymiarze strategicznym byli kilkakrotnie słabsi od swoich wrogów. Byli krok po kroku, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu bici w całym szeregu operacji, które wszystkie razem skumulowane dały wreszcie pożądany efekt, ale i tak były co najwyżej tylko równoważne efektowi kluczowemu, czyli kolapsowi niemieckiego zaplecza, które ten kolaps zaistniał jesienią 1944 roku. To razem doprowadziło do tego, że Hitler, który w maju 1944 roku był panem Europy od Brestu po Witebsk, od północnej Norwegii po Ateny, rok później, w maju 1945 roku, nie żył, a Rzesza Niemiecka jako państwo skapitulowała.
Norbert, dziękuję ci ślicznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że udało nam się w nim pokazać, dlaczego ta druga wojna światowa trwała tak długo i nie skończyła się w rok czy w dwa. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.